Książki pod lupą.
Z Anną Nasiłowską rozmawia Marek Ławrynowicz.
Dziś rozmawiamy z Anną Nasiłowską, właściwie z panią profesor Anną Nasiłowską.
Jak jestem pisarką, to bez tytułu, a jak jestem w roli zawodowej, to z tytułem, a tu jest coś, jakiś taki stan pośredni.
A tu jest nawet taki esej, o którym wspomnimy, który o tym mówi. A rozmawiamy o książce Dyskont słów. Dyskont słów zajmuje mniej więcej połowę tej książki, może troszkę więcej. I co to jest ten dyskont słów?
To jest rodzaj takiego postmodernistycznego, prześmiewczego, niby słownika słów dziwnych, które zjawiły się w Polsce wraz z komputeryzacją, globalizacją, no i wszystkimi tymi zmianami, które bardzo szybko następują. To jest taki wielki import, głównie jednak z angielskiego, chociaż niekoniecznie. Mnie interesują też te słowa jako słowa, ale również jako pojęcia, które są trudne do zidentyfikowania. Pomiędzy wersją angielską a wersją polską następują jakieś dziwne przesunięcia znaczeniowe. Poza tym, jak słowo jest nowe i desygnat, czyli to, co dane słowo oznacza, jest też zupełnie nowy, to bardzo często następuje taki moment zawahania, o czym my właściwie mówimy. Zjawisko jest bardzo poważne, występuje we wszystkich językach europejskich, poza angielskim oczywiście, który tutaj ma pozycję dominującą, ale jego pozycja też nie jest łatwa. Ja tu przytaczam taką anegdotę o pewnym poecie angielskim, który zwierzał mi się z ogromnych trudności. Właściwie większość na świecie ludzi posługujących się na co dzień angielskim, nie są to native speakerzy, a on pisze wiersze w tym języku. W związku z tym ma kłopot z w ogóle odniesieniem się do czegoś, co mogłoby być jakąś globalną normą, globalnym rdzeniem, więc ostrzegałabym przed takim dość tępym postawieniem sprawy, że to tylko dominacja.
Ja to nawet nazywam na swój użytek European English, czyli tak. Angielski, który mówią różni Europejczycy.
Tak, jest też pojęcie global English i to jest to, co wchodzi w ten międzynarodowy obieg. Natomiast już dawno wyróżniono takie rzeczy jak franglais, to jest francusko-angielski, svenglish, to jest szwedzko i tak dalej.
W tym dyskoncie, czyli właściwie słowniku, spotykamy słowa takie jak pasteloza, paywall, pcimcia, pidgin, piercing i tak dalej. Czyli słowa zupełnie nowe, częściowo niezrozumiałe. Bardzo, jak to się zebrało razem, okazało się, że bardzo dużo słów wchodzi w krótkim czasie do codziennego języka polskiego.
Oczywiście nie wiem, czy ktoś poza mną śledzi tak wyraźnie to zjawisko. To nie jest całość moich zbiorów. Te zbiory są dużo, dużo szersze, a właściwie co tydzień, co dzień można by notować nowe. Ja zaczęłam to robić na swoim blogu, ale przestałam, dlatego że w tej chwili przekracza to moje możliwości czasowe. No ale bardzo ważnych słów tu nie ma, bardzo fajnych czasami. Na przykład pewna dzielnica w Warszawie nazywa się Mordor. To jest dzielnica biurowa, jak wiadomo. Jak wiadomo, to jest odniesienie do Tolkiena, ale jest to rodzaj takiej fałszywej etymologii w języku polskim, no bo to jest dzielnica, gdzie się wszyscy bardzo mordują, żeby tam dojechać.
Czy te słowa mają szansę się zagnieździć w polszczyźnie na stałe, czy one są chwilowe, albo część z nich jest chwilowa, ze względu na pewną specyfikę pojawienia się nowych zjawisk?
Część z nich jest chwilowa zupełnie i z tych słów, które pan wymienił, to jest pcimcia, już nikt prawie nie wie, co to jest. To było coś takiego do podłączania flopy dysków do komputera, czyli dysków zewnętrznych, do takiego zminiaturyzowanego laptopa, który gdzieś tam w latach 90. zaczął funkcjonować. Część z nich wejdzie na stałe i język polski różnie sobie z nimi radzić. Język polski ma zupełnie inną strukturę gramatyczną niż angielski. W związku z tym można się posłużyć takim porównaniem, że on ma bardzo silne soki trawienne. Coś złapie, to obraca po swojemu.
Myśmy kiedyś słynęli z tego, że my przekształcamy słowa obce w słowa polskie. Jakby tak stosujemy ich w polskie formy dość szybko. Teraz też to występuje, czy raczej nie?
Tak, chociaż zjawisko jest tak masowe i tak poważne, że czasami nie do końca. Są też tacy użytkownicy, którzy uważają, że posługiwanie się takim wolapikiem czy językiem mieszanym, językiem korporacyjnym, należy do takiego nowoczesnego fasonu. I to zjawisko na przykład w Mordorze występuje. Tam są ludzie, dla których posługiwanie się tego rodzaju językiem należy do ich stylu zawodowego. Z językiem polskim różnie bywa, a my mamy pewien z tym problem, bo w tej chwili na przykład dziennikarze też się snobują na wprowadzanie takich słów obcych i bardzo często bywa tak, że przeczytanie gazety wymaga jakichś specjalnych kompetencji językowych, nie znania polszczyzny, ale jeszcze dodatkowo znania czegoś tam.
Drugą część tej książki stanowią szkice, tak to jest zatytułowane, które były publikowane w różnych miejscach, ale moim zdaniem układają się w bardzo interesującą całość, poświęconą zjawiskom bardzo ważnym w obecnej kulturze czy w obecnej literaturze. Ja niechronologicznie zacząłbym od szkicu Herezję, ponieważ on ma charakter osobisty. Tłumaczy pewien szczególny przypadek szanownej autorki, która jest i poetką, i prozaikiem, czy prozaiczką właściwie, i naukowcem, czyli osobą troszkę spętaną przez metodologię, ale też i krytykiem, czyli kimś piszącym nieco lżej i mniej metodologicznie. To jak te postaci w ogóle godzić rozróżne w jednej osobie?
No właśnie, zawsze z tym jakiś tam problem był, raz mniejszy, raz większy. Rola krytyka, ja mam wrażenie, że coraz bardziej wyprawuje z tej rzeczywistości. Nie ma gdzie właściwie pisać krytyki literackiej, więc ja krytykiem literackim czynnym już w tej chwili nie jestem. No chociaż zawsze można by sobie wyobrazić, że kontynuuje się to na swoim blogu albo gdzieś. Poza tym pochłonęły mnie inne sprawy, ale to jest właściwie początek mojego pisania. Całe lata 80., 90. byłam krytykiem literackim, jednocześnie zajmując się naukowo nauką o literaturze i zawsze miałam bardzo silne poczucie konfliktu języków. Język krytyczno-literacki to jest polszczyzna ogólnopolska, która powinna być zrozumiała dla właściwie każdego użytkownika tego języka. Natomiast język naukowy przechodzi różne mody, przechodzi różne okresy. Ja kształciłam się w okresie postrukturalizmie, natomiast ta norma strukturalistyczna to jest taka, że tworzymy jakiś metajęzyk, jakiś trochę inny język, w którym pojęcia są bardzo ściśle zdefiniowane, one nie są słowami funkcjonującymi tak normalnie w języku polskim i tak dalej, i tak dalej. Do tego jeszcze doszła cały czas jakoś tam podtrzymywana moja rola pisarska. Pierwszy zbiór poetycki wydałam bardzo późno, bo w 2013 roku, ale debiutowałam jako poetka. Początek, to jeszcze w liceum dostałam drugą nagrodę. Na pewnym konkursie poetyckim za tym poszły później publikacje w Nowym Wyrazie i w poezji. A potem porzuciłam jakby pisanie poezji, zajęłam się prozą. Opublikowałam kilka powieści. Zawsze zresztą uważałam, że trzeba szukać takich miejsc, gdzie te role się spotykają. W związku z tym ja pisząc nawet artykuły krytyczne czy artykuły naukowe staram się czasem zrobić coś niekonwencjonalnego. I to dobrze mi służy, taki rodzaj partyzantki uprawianej tu i ówdzie, ale w momencie, kiedy zaczęłam pisać biografię, a jestem autorką trzech biografii, których bohaterowie, to jest Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska i biografia Yoshiho Umedy, działacza Solidarności, Japończyka, bardzo zasłużonego. I wtedy zorientowałam się, że w tym trójkącie, w którym badacz Łukacz nie lubi krytyka, bo uważa, że upraszcza. Krytyk ma oczywiście bardzo krytyczny stosunek, ironiczny do autora prozaika, a autor pisarka boi się i literaturoznawcy, i właśnie krytyka. No a to wszystko jakoś w mojej osobie już nie jako rozdwojenie, ale rozstrojenie jest obecne. No więc kiedy zaczęłam pisać biografię, to się zorientowałam, że ten środek nie jest pusty, tego trójkąta. Tam coś jest, bo jest taka rola, która wymaga i bardzo dobrej znajomości pewnych metod badawczych, ale nie po to, żeby eksponować, w jaki sposób doszło się do jakiś test, tylko żeby napisać coś, co jest bardzo dobrze dostępne. Ten problem dostępności, problem mierzenia się z czytelnikiem w związku z tym, że pisałam bardzo długo do prasy, jest dla mnie problemem bardzo poważnym. To jest właściwie zadanie każdego piszącego dotrzeć.
Tu jest taki wątek, który jest mi bliski, mianowicie to, że współcześnie mamy problem ze znalezieniem kanonu literackiego we współczesnej literaturze polskiej. Że to, co kiedyś było rzeczą dosyć oczywistą, istnienie pewnej hierarchii, wyraźnego podziału na dzieła istotne i mniej istotne, to wszystko jakoś się zachwiało i rozmyło. Wydaje mi się, że to jest bardzo poważny problem też na styku świat literatury czytelnik, bo czytelnik też potrzebuje drogowskazu.
Zagubiony. To jest moja diagnoza. Czytelnik jest zagubiony. 10 razy na pewno, albo no, 10 jest liczbą symboliczną tutaj, spotkał się z sytuacją, że gorąco polecano mu różne książki. On to usiłował czytać i okazywało się, że nie do końca. To jest tak, jak mu obiecywano. No więc za 11 razem jest albo zupełnie odporniony, albo uważa, że temu nie można wierzyć, ale czemu w związku z tym można wierzyć, to jest pytanie.
I czy w ogóle mamy na to jakąś radę? Bo też podejrzewam, że to jest jedna z przyczyn słabego czytelnictwa w Polsce.
Tak, oczywiście. Tak, to jest jeden z problemów. Czy mamy jakąś radę? No, każdy, kto się para publikowaniem o literaturze, robi swoją partyzantkę, robi swój wybór. Ale to jest wszystko bardzo w tej chwili spętane taką polityką medialną. Ja się przekonałam, że nawet na akademickich takich literaturoznawców bardzo często nie można liczyć. Oni czytają zgodnie z jakąś tam swoją specjalizacją i dość często sprawia im kłopot. Taka sytuacja, że muszą jako pierwsi wydać jakąś opinię o książce. Jej nic nie poprzedziło, nie ma tu recepcji jeszcze, nic się nie ukształtowało. Jest na przykład, ogromna nagroda w jakimś konkursie literackim. No i co? Ktoś ma swoje własne, prywatne wątpliwości. Każdy czytelnik staje bardzo często wokół takiego problemu. Co z tym zrobić? To mi się nie podoba, ale może to jest moje prywatne zdanie tylko. Nie ma gdzie dyskutować. To się wiąże też oczywiście z ogromnym problemem rekonfiguracji czy nowego ukształtowania w ogóle systemu medialnego. Ja jestem czytelniczką bardzo przejętą marszala McLuhana, który mówił nam, że środek przekazu jest przekazem i że zmiana kanału, w którym coś się mówi, bardzo wiele znaczy. My mieliśmy przez mniej więcej 100 lat, albo i więcej troszeczkę, od połowy XIX wieku, taki system, że dyskusja o książce i ustalanie kanonu, ustalanie hierarchii, na początku hierarchii, potem z tego wyłania się jakiś kanon, działało poprzez głównie prasę drukowaną. Ta sytuacja już się skończyła. Prasa drukowana wycofała się z tej roli, nie ma tego typu tygodników. Zjawisko u nas jest bardzo gwałtowne, na świecie nie aż tak, powiedzmy. Ja od czasu do czasu mam okazję być w Londynie i wtedy czytam taki zaległy stosik Times Literary Supplement i widzę, ile Brytyjczycy poświęcają uwagi ulegli stałemu podtrzymywaniu kanonu. Każda na przykład książka istotna o Szekspirze jest natychmiast omawiana. Każda bardziej interesująca biografia również. I to stale jest podtrzymywane jako pewien rodzaj zainteresowania dla publiczności literackiej. My tego rodzaju pisma już w ogóle nie mamy. Jest jeszcze New York Review of Books, który robi właściwie taką samą robotę.
Ale to też dotyczy w jakimś sensie dzienników, bo ja pamiętam kiedyś we Frankfurter Allgemeine Zeitung cała strona była poświęcona na dwie recenzje z książek jakiejś Stasiuka i mojej, a Frankfurter Allgemeine to jest taka płachta jak Trybuna Ludu, więc jak obszerne były te recenzje dwóch w końcu polskich pisarzy, nie niemieckich, jak one były wnikliwe. U nas właśnie w dziennikach tego typu recenzji już nie ma.
Nie ma, już nie. No w związku z tym popierajmy radia internetowe, różne inicjatywy, nawet prywatne typu blog. To jest inicjatywa, która jest w tej chwili niesłychanie istotna.
O tym też chciałbym chwilę porozmawiać, bo tu się pojawiło mnóstwo nowych zjawisk, głównie związanych z internetem, ale nie tylko, które pozwalają tekstowi, także tekstowi literackiemu, funkcjonować w zupełnie nowy sposób i rodzą nawet nowe gatunki i rodzaje literackie. Tu jest sporo miejsca w tych szkicach temu zjawisku poświęcone.
Tak, ale to jest trochę góra, która urodziła mysz.
No właśnie, zastanówmy się nad tym, ponieważ może więcej się o tym mówi, niż z tego wynika, tak mi się zdaje.
Tak. Ja myślę, że drugą stroną tego zjawiska, o którym mówimy, czyli takich awangardowych prób skonstruowania czegoś fantastycznego, co będzie interaktywne, co będzie jakąś nową strukturą hipertekstową i tak dalej, jest powrót do takich bardzo grubych powieści. Harry Potter jest taką grubą, siedmiotomową powieścią i tak dalej, i tak dalej. Zmierzch jest tego typu powieścią ogromną. To jest tęsknota za takim tekstem ciągłym, tekstem, w którym czytelnik się bezproblemowo zagłębia. Więc niekoniecznie jest tak, że aktywność w internecie, czyli aktywność, w której mamy wejście i wyjście, w której no, można być pół minuty w internecie, coś tam zrobić i już. Wyzwala w czytelnikach oczekiwanie, że będą czytać powieść zupełnie nowego typu, która będzie polegała na takich wejściach i wyjściach. My mamy bardzo dziwne tutaj zjawiska, na przykład krótką historię Iwony Trump, pierwszą polską powieść internetową Krystyny Kofty. Powieść dziwaczną, ale no, eksperyment ma prawo być dziwaczny. To jest powieść napisana w ten sposób, że autorka pisała kolejne części, czy tam początek napisała, tak trochę zarysowując akcję, a potem pytała czytelników, co ma zrobić dalej i czytelnicy mieli na to jakiś wpływ, ale dość szybko zorientowała się, że niestety czytelnicy tak ją usiłują wepchnąć w fabuły z kina klasy B lub C. No i musiała interweniować tutaj. Jeden fragment nadesłany przez internautkę znalazł się w powieści. Były takie dziwne momenty, kiedy autorka robi coś wbrew czytelnikom. Na przykład pisze długi jakiś pasus, kiedy bohaterka rozmyśla. A czytelnicy dostawali furii. No i powieść w rezultacie jest dziwnym utworem literackim. Naprawdę bardzo dziwnym.
Mimo, że wytrawnej, doświadczonej autorki.
Tak.
Czyli na razie podchodzimy do tego z uwagą, ale ostrożnie.
No tak, tak.
Anna Nasiłowska. Dyskont słów. W okresie transformacji ustrojowej obiegowym hasłem stało się zdanie: najlepszą polityką kulturalną jest nie posiadać jej wcale. W Polsce ta zmiana optyki rysuje się szczególnie dramatycznie. Jak wiadomo, Ruch Solidarności powstały w wyniku strajków w 1980 roku, wysuwał hasła gospodarki społecznej, kontroli związków zawodowych nad działalnością przedsiębiorstw i poszukiwania trzeciej drogi zmierzającej do upodmiotowienia społeczeństwa. W dziedzinie kultury pierwszym postulatem było usunięcie szczególnie absurdalnych zakazów cenzuralnych, przy czym żądanie zniesienia cenzury wydawało się zbyt daleko idące. Opowiadano się za udziałem samych twórców w podejmowaniu decyzji, a opozycyjni intelektualiści pełnili w ruchu Solidarności ważne funkcje doradcze, towarzysząc narodzinom zorganizowanego pokojowego buntu społecznego. Wprowadzenie reform Balcerowicza po 1989 roku oznaczało porzucenie społecznego sposobu myślenia opozycji i pójście drogą liberalnej gospodarki rynkowej. Wobec 600-procentowej inflacji, narastającego chaosu ekonomicznego i spadku realnych dochodów gospodarstw domowych sięgającego 30% na początku lat 90. społeczeństwo zaakceptowało terapię szokową. Skoro gospodarka znalazła się na skraju zapaści, trudno było upominać się o kulturę. Nie czas żałować róż, gdy płoną lasy. Cytat ten z mało już czytanego utworu romantycznego wieszcza Juliusza Słowackiego stał się niemal przysłowiem. Nie trudno zgadnąć, co było w tym wypadku lasem, a co różą. Las dzięki szokowej terapii i jej żelaznym pryncypiom rynkowym został uratowany. Jakie były owe pryncypia? Jeśli instytucja nie przynosi zysku, powinna upaść. Rynek jest bowiem jedynym i uniwersalnym regulatorem wartości. Kto upomina się o stosowanie wyjątkowych zasad, jest przeciwko uzdrowieniu gospodarki. Jedynie konkurencja prywatnych, nowocześnie zarządzanych przedsiębiorstw jest w stanie wykreować wzrost społeczny i zapewnić dobrobyt dla wszystkich. Wtedy może przyjdzie czas na kulturę. Nigdy w czasie ostatnich 20 lat sprawa kultury nie stała się na tyle ważna, by możliwe było przedyskutowanie i ustalenie, w jakich sytuacjach należy odejść od zasad ściśle rynkowych. W atmosferze rynkowej rewolucji początku lat 90. uprawianie polityki kulturalnej wydawało się po prostu sprzeczne z zasadami nowego ustroju, a polemiczny zapał publicystów miał zahamować ewentualne roszczenia socjalne. Twórcy stracili wiele. Plastycy zostali pozbawieni tańszych pracowni, wszyscy stracili specjalne uprawnienia do korzystania z opieki zdrowotnej i ułatwienia emerytalne. Kto jednak upominał się o róże, mógł wydać się grasującym po lesie podpalaczem.
Było to kolejne wydanie książek Pod lupą.
Realizacja Paweł Pękalski.
Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc.
Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji: ulica Dickensa 15, mieszkania 96, 02-382, Warszawa. Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail: redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studio Made for Music, strona internetowa madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia.